Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
Adam Sierak, dzień dobry. Tym razem w podcaście Energetyczne Środy z Tauronem gościmy Leszka Chwalika, wiceprezesa Tauron Obsługa Klienta, odpowiedzialnego w całej grupie za rozwój IT. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry panu i państwu.
A rozmawiać będziemy o tym, po co tej firmie energetycznej inwestycje w światłowody, jak zdalnie sterować urządzeniami u klientów przemysłowych, jak wykorzystać smart liczniki, by obniżyć rachunki za prąd oraz o tym, ile ta cała digitalizacja kosztuje i kogo przede wszystkim. Panie prezesie, światłowody. Niedawno komunikowaliście spore inwestycje, spore wydatki w tym segmencie. No więc po co spółce energetycznej takie kable?
No, nie nazwałbym tego kable, tak, bo to jest raczej technologia światłowodowa i przewody. Przede wszystkim wykorzystujemy infrastrukturę Taurona na potrzeby zaspokojenia potrzeb też naszej społeczności, szczególnie naszych klientów. Projekt, który realizujemy, dostawy czy budowy infrastruktury internetu szerokopasmowego, ma zabezpieczyć i udostępnić możliwość wykorzystania internetu na obszarach, na których, nazwijmy, dotychczas nasi klienci często byli wykluczeni cyfrowo. To są obszary przede wszystkim Dolnego Śląska, tam Śląska i Małopolski, gdzie Grupa Tauron prowadzi swoje inwestycje i ma swoją infrastrukturę. Przede wszystkim chcemy dostarczyć społeczeństwu tych obszarów infrastrukturę, w oparciu o którą my, czy nasi klienci, nasi kontrahenci będą mogli dostarczać kolejne usługi, jak telewizja cyfrowa, telefonia, czy sam po prostu dostęp do internetu.
A co wam jako spółce to daje, jak wykorzystujecie to wewnątrz grupy?
Przede wszystkim optymalizujemy, wykorzystujemy już posiadającą infrastrukturę, gdzie mamy wolne moce, że tak się wyrażę, i dobudowujemy niezależną infrastrukturę po to, żeby też w tej energetyce skorzystać z tego. Tak? Jednocześnie budujemy tę infrastrukturę w perspektywie przyszłości, że być może Grupa Tauron wygeneruje, wykreuje nowe usługi, chociażby korzystając z tego, że mamy w swojej grupie sprzedawcę, który mógłby dostarczać nie tylko usługi właśnie w zakresie sprzedaży energii, ale również usługi powiązane.
Jak ma mieć to przełożenie na biznes całej grupy? Inwestując, na pewno też oczekujecie stosownego zwrotu z tej inwestycji.
Znaczy, my patrzymy na to długofalowo. Trudno tutaj odpowiedzieć wprost, jaki to jest wzrost z inwestycji. Na pewno sama infrastruktura, czy inwestycja w samą infrastrukturę, trzeba rozpatrywać w wzrocie rzędu 14-15 lat. Tak? Natomiast wykorzystanie tej infrastruktury poprzez kreowanie nowych usług, świadczenie nowych usług dla klienta spowoduje, że ta inwestycja się szybciej zwróci. Więc to jest taka perspektywa czasowa.
Digitalizacja to jest jeden z głównych nurtów transformacji energetycznej. Ona sama wymaga wchodzenia w takie rozwiązania. Z punktu widzenia klienta oczywiście te pierwsze, czy najbardziej namacalne jest właśnie to, jak kontaktujecie się z klientem i co mu udostępniacie. Te dwa lata to było spore przyspieszenie, jeżeli chodzi o Tauron i tego typu rozwiązania. I co jeszcze zaproponujecie klientom?
Znaczy, jeżeli chodzi o transformację obszaru klienta, to nasze działania były zaprojektowane jeszcze przed okresem pandemii. Akurat pandemia wystąpiła w okresie dużej transformacji, przede wszystkim mocna budowa i dostarczanie usług i wartości dla klienta w kanałach elektronicznych. Tak, transformujemy się z kanału stacjonarnego na kanał elektroniczny i przede wszystkim dostarczamy rozwiązania bezpośrednio klientowi, żeby mógł sam dostać informacje, sam pozyskać bez przychodzenia do naszych punktów obsługi klienta, bądź żeby oczekiwał w kolejce na infolinii. I przede wszystkim te technologie i te kanały będziemy rozbudowywali o kolejne funkcjonalności, też w kierunku takim, żeby dostarczyć samą obsługę klientowi, żeby klient mógł, nie wiem, dokonać zgłoszenia licznika, jeżeli w przyszłości będzie taka możliwość, również rozliczenia, wystawienia sobie faktury. Czyli Również działanie na rzecz środowiska. Przede wszystkim eliminacja papieru, eliminacja niepotrzebnej emisji CO2. To, co zrobiliśmy i robimy, to jest też współbieżne z działaniami na rynku energetycznym, chociażby projekt cały CIRE, który przebuduje całą architekturę biznesową i IT i my już się musimy do tego dostosować. I to zaczęliśmy 2 lata temu. Oddaliśmy kanały elektroniczne. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale zakończymy projekt nowego środowiska Contact Center, gdzie dostarczamy technologię chatbotów, voicebotów, gdzie klient już niekoniecznie będzie musiał czekać na kontakt z konsultantem, ale z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, cyfrowych technologii będzie mógł załatwić tą sprawę, z którą przychodzi do nas.
Na pewno kilka leveli wyżej to jest kwestia przeniesienia tych nowoczesnych rozwiązań na zarządzanie już samym zużyciem energii i monitorowaniem stanu sieci. Więc pytanie o to, jak daleko albo jak blisko jesteśmy do tego, by nowe technologie wykorzystywać do sterowania choćby urządzeniami w przemyśle, czyli nie wiem, czy to spółka, czy właściciel fabryki, widząc zbliżające się widmo kryzysu w sieci elektroenergetycznej, po prostu jest w stanie jednym przyciskiem wyłączyć jedno czy drugie urządzenie, które pobiera sporo mocy. Czy po prostu takie urządzenia w przyszłości będą dostępne dla Was, dla producenta energii, ale i dla przemysłowców?
Znaczy, przede wszystkim takie urządzenia już są. Tak? To jest kwestia adopcji przez biznes, adopcji przez również wytwórców energii czy klienta końcowego. My w swojej działalności i w swoich projektach już rozpoczęliśmy działania związane przede wszystkim z utrzymaniem ciągłości biznesowej. I temu zadaniu pomaga technologia cyfrowa. Zbieramy dane niesamowitej ilości, analizujemy je i chcemy mieć automatyzację również predykcji przewidywalności potencjalnych ryzyk awarii. Tak? Przede wszystkim dokonujemy pomiary na całej sieci dystrybucyjnej, tak żeby optymalnie nią sterować i optymalnie w nią inwestować. Natomiast to, co w przestrzeni pomysłów jest, to również dostarczenie rozwiązań dla samorządów i klientów. Tutaj przede wszystkim współpracujemy dość mocno z samorządem Wrocławia, gdzie te technologie pozwalają również optymalizować samorządowi zużycie. Mówię tu inteligentne przejścia, inteligentne oświetlenie, sterowanie, przepraszam, ruchem czy zarządzanie odpadami. Również tu w obszarze klienta końcowego, nazwijmy tego drobnego odbiorcy, też mamy pomysły i technologia pozwoli wdrożyć rozwiązania smart home'owe. Oczywiście to jest kwestia urządzeń, technologii cyfrowej. Natomiast można sobie wyobrazić, kiedyś taki był pomysł i realny, dynamiczne taryfy. Tak? Można każde w cudzysłowie gniazdko powiedzieć, że jest innym odbiorcą, inny charakter zużycia i do tego dostosować odpowiednie parametry taryfowe. A klient, który może albo sam sterować swoim poborem, swoim zużyciem, albo w przyszłości będzie mógł wykupić taką usługę, nie wykluczam, że w Tauronie, gdzie wtedy Tauron będzie mu wskazywał, podpowiadał, jak najlepiej optymalizować zużycie, żeby właśnie przede wszystkim zadbać o nasze środowisko naturalne.
No to właśnie pytanie o te inteligentne liczniki, bo to są na razie urządzenia, które mają spore możliwości, ale wykorzystywane są one w sposób śladowy, po prostu nie ma jeszcze narzędzi czy usług, które pozwalają wykorzystywać je w 100%. Teraz nośny temat to oczywiście ceny energii elektrycznej. Każdy z nas prędzej czy później to odczuje. No więc pytanie, jak w tym krótszym okresie czasu wykorzystać te możliwości, które już między innymi wy świadczycie, by mieć realny wpływ na to, jak zużywamy energię, ile za nią finalnie płacimy?
To jest temat dość nośny i na topie, ponieważ program rządowy zobowiązuje grupy energetyczne do zainstalowania, zabudowy liczników zdalnego odczytu, my to tak nazywamy, smart liczników w zasadzie u wszystkich klientów. To daje też potencjał rozwojowy do budowy dalszych czy kreowania nowych usług. Natomiast przede wszystkim, jak zbudujemy infrastrukturę, zbudujemy fundament, czyli transmisję, wymienimy wszystkie układy pomiarowe, to będziemy mogli już wykorzystać tą infrastrukturę jako fundament kolejnych usług. Można dzisiaj już patrzeć, tam gdzie mamy na obszarze wrocławskim zainstalowane sporą ilość liczników zdalnych, klient korzystając z naszej aplikacji może śledzić na bieżąco swoje zużycie, swoje profile. Jak ma już instalację fotowoltaiczną, również widzi, jak ta instalacja w jakim sekwencyjnym czasie w ciągu dnia mu produkuje, ile oddaje do sieci. Sam korzystam z tego rozwiązania i powiem, że świadomość poprzez dostęp do danych wzrasta. Włączam wtedy, kiedy na przykład świeci słońce i widzę, że mam dość znaczną produkcję, a staram się eliminować zużycie tam, gdzie muszę pozyskiwać. Więc budując technologię smart, czy wykorzystując liczniki, możemy kreować kolejne rozwiązania. Chociażby dostarczać usługi nie tylko związane ze sprzedażą, dostawą czy sterowaniem urządzeniami, ale również możemy komunikować się z klientem, u którego mamy ten licznik, w innych usługach. Chociażby tą technologię i ten fundament możemy wykorzystać do innych źródeł energii, woda, gaz, jedną transmisją, jednym licznikiem, bo są takie projekty już uruchomione, możemy mierzyć wiele mediów. Tak? To nie musi być tylko rozwiązanie na potrzeby energii elektrycznej.
To są ogromne ilości danych, jeżeli chodzi o te rozwiązania, o których Pan mówi, o które pewnie też klienci będą zabiegali. Wcześniej też Pan mówił o tym, że jako grupa zbieracie ogromne ilości danych i choćby ze smart liczników. No i oczywiście tutaj nasuwa się samo pytanie o bezpieczeństwo tych danych. Jak Wy to oceniacie w spółce? Jak to duże będzie wyzwanie w przyszłości? Cały czas mówimy o cyberzagrożeniach, o tym, że wojna między państwami już nie będzie się odbywała w sposób taki, o jakim czytaliśmy w książkach. Nasz się prosi, żeby zasiać gdzieś zamęt, to właśnie najlepiej na jakimś osiedlu, jednym, drugim, w sposób zmasowany. Czy to jest realne zagrożenie i czy jesteście w stanie tak naprawdę wyeliminować to?
Znaczy tak, to jest realne zagrożenie, tu już nie ma przestrzeni na dyskusję, czy jest, tylko faktycznie występuje. I ono będzie potęgować się, tak? Bo technologie są coraz prostsze, łatwiej dostępne, no i są różne grupy interesów, tak jak tam Pan powiedział. Natomiast przede wszystkim w naszych podejmowanych działaniach jednym z kluczowych elementów na etapie decyzyjnym jest właśnie, jak wpływa to na potencjalne ataki, czyli jak się zabezpieczyć. I obojętnie, czy to będzie technologia cyfrowa w postaci aplikacji wystawionej od klienta, czy to będzie kontekst sterowania urządzeniami i udostępnieniem tej informacji klientowi, czy wewnątrz spółki, nawet naszym pracownikom, to obszar cyberbezpieczeństwa jest kluczowy i krytyczny. Nie ma dzisiaj zadania, które przez tak zwaną ścieżkę audytową cyberbezpieczeństwa nie przejdzie. Jako TOK jesteśmy operatorem, który świadczy usługi dla operatorów usługi kluczowej i mamy zbudowany SOC, który pracuje 24/7 i cały czas monitoruje nie tylko zachowania naszych pracowników, ale również to, co w przestrzeni na styku z siecią internet się dzieje. I tutaj ostatnie Log4j zostało wykryte i wszystkie te działania zostaje z wyprzedzeniem wykryte właśnie przez te służby i podjęte działania zabezpieczające infrastrukturę przede wszystkim krytyczną. Podnosimy kompetencje naszych pracowników poprzez wymianę doświadczeń na poziomie grup energetycznych, również z innymi podmiotami, które się specjalizują przede wszystkim w cyberbezpieczeństwie. Także to cyberbezpieczeństwo jest dzisiaj podstawowym elementem każdej działalności. Zaczynając od kształcenia naszych pracowników i uświadamiania im, że każde ich działanie muszą przez ten pryzmat patrzeć, to również zwracamy uwagę na to, żeby nasi klienci byli bezpieczni. Że jeżeli im udostępniamy aplikację, udostępniamy dane, to nie tylko chodzi o zabezpieczenie danych osobowych, ale żeby ich infrastruktura, urządzenia były bezpieczne, żeby nie było potencjalnego ryzyka, że ktoś się włamie, zacznie sterować, a klient straci panowanie nad swoją infrastrukturą.
Infrastruktura, którą zarządzacie, to oczywiście infrastruktura krytyczna, szczególnego traktowania. No ale pytanie właśnie o kwestię już samego IT i programowania. programy, które są w tej części, że tak powiem, otwartej, dostępnej dla programistów z całego świata, one ewoluują najszybciej, tam też najszybciej wyłapywane są błędy, najszybciej łatane, najtaniej też w ten sposób doprowadza się taką aplikację, program do prawie że perfekcji. Z drugiej strony pole waszego działania to najczęściej lubi ciszę, tak? Więc pytanie, czy spółki energetyczne powinny głośno mówić o tym, że miały problem z jakimś cyberzagrożeniem, szukać szeroko informacji, mówić o tym i w ten sposób pozyskiwać też ekspertów? Czy jednak pan uważa, że jest to na tyle krytyczna rzecz, że to powinno się dziać i być analizowane w zaciszu gabinetów spółki i służb współpracujących ze spółkami energetycznymi?
Znaczy, tutaj myślę, że tu nie ma co kryć. No, to jest element stałej działalności i bezpieczeństwa. Natomiast szczególnie korzystamy z doświadczeń podmiotów rynkowych, specjalistów, jak również patrzymy na to, co nasi klienci też nam często podpowiadają, zwracają uwagę, bo tutaj też z tego korzystamy, czy wyłapują luki, czy widzą anomalia. I tutaj o cyberbezpieczeństwie trzeba mówić otwarcie, bo tylko świadomość i cały czas podnoszenie tego, że zwracaj uwagę na to, co robisz, czy jesteś bezpieczny, czy udostępniasz te dane, czy odpowiednio korzystasz z tych danych, to spowoduje, że będziemy bezpieczniejsi.
Ta ewolucję digitalizacyjną w spółce, takiej jak waszej, która zatrudnia ponad 20 tysięcy ludzi z różnymi kompetencjami, czy to jest łatwe zadanie? Właśnie choćby przez pryzmat tego, co pan mówi, że każde działanie każdego pracownika, czy to pracującego w terenie, czy za biurkiem, może mieć znaczenie na bezpieczeństwo i finalnie na wynik finansowy spółki. Czy to jest po prostu łatwe? Czy to przebiega po prostu w ostatnich latach też może płynniej przez to, że kadry się zmieniają?
Powiem tak, no jest to wyzwanie niewątpliwie w tak dużej organizacji, bo jesteśmy różni, a jednocześnie jesteśmy spójni. Natomiast każdy z nas ma swoje zadanie do odrobienia w tej części i tutaj poprzez właśnie współpracę, wymianę i otwartość i transparentność powoduje, że ta świadomość u każdego pracownika bez względu na swoją pozycję w organizacji wzrasta. Tworzymy sesje dyskusyjne, realizujemy webinaria, wprowadzamy kolejne elementy bezpieczeństwa. Niektóre oczywiście wprowadzamy w warstwie cyfrowej, ale również wprowadzamy w warstwie takiej społecznościowej, informując, zwracając uwagę na szczególne. Jeżeli pojawia się zagrożenie w sieci, jest otwarta komunikacja, zwróć uwagę, zobacz, czy masz podejrzany ruch, czy masz podejrzane anomalie, czy maile, i zgłoś to, a my się tym zajmiemy. Także tutaj nad bezpieczeństwem pracują wszyscy. Od zarządów poprzez pracowników.
Koszty zmian w energetyce ponosi klient. Te koszty najbardziej widoczne, medialnie nośne to zmiana naszego miksu elektrycznego, ale cyfryzacja też swoje kosztuje. Więc chciałem zapytać, na ile to jest hamulec zmian w sektorze? Czy to pana, jako prezesa odpowiedzialnego właśnie za tę działkę, blokuje? W skrócie mówiąc, czy są technologie na rynku, które moglibyśmy już mieć jako klienci, ale one po prostu byłyby trudne do zaakceptowania dla klienta ze względu właśnie na koszty z tym związane?
Znaczy, na pewno koszty są jakimś istotnym elementem całej działalności grupy Tauron. Natomiast nie rozpatrujemy tego jako hamulec. Przede wszystkim każda nasza inicjatywa, każde działanie w sferze przede wszystkim cyfryzacji jest zmierzone korzyściami finansowymi i niefinansowymi. Jeżeli widzimy potencjał w narzędziu, czy w wartości dostarczanej do klienta, czy w optymalizacji kosztowej, to je wdrażamy. Natomiast technologii na rynku jest tak dużo, że grupa Tauron no, nigdy nie będzie wykorzystywała wszystkich. Dobieramy najlepsze i najbardziej optymalne. Nie tylko z perspektywy samego wdrożenia, ale utrzymania. Bo kluczowym elementem dla całej organizacji są kompetencje, które posiada, które może nabyć na rynku.
Leszek Chwalik, wiceprezes Tauron, obsługa klienta, odpowiedzialny w całej grupie za rozwój IT, był gościem w Energetycznej Środzie z Tauronem. Dziękuję panie prezesie.
Dziękuję bardzo państwu.
To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek? Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcasty@wnp.pl.